Przystanek Kultura.
Żyjemy w epoce nadmiaru. Na ulicach rzadko zwracamy uwagę na setki plakatów. W księgarniach tylko czasami nasz wzrok zatrzyma się na jakiejś interesującej okładce książki. W internecie szukamy ulubionych muzycznych kawałków, ale całkowicie ignorujemy okładki płyt. A przecież wśród tych wszystkich druków zdarzają się prawdziwe dzieła sztuki. Program realizuje Edyta Mosińska, a dzień dobry mówi Maciej Kucharski. Dzisiaj w programie mnóstwo gości. Martyna Nicińska rozmawiała z Piotrem Zdanowiczem, twórcą okładek książkowych, i Marcinem Markowskim, projektantem plakatów. Natomiast o wyjątkowych okładkach płytowych opowiedział jej Marcin Kostaszuk. Potem wybierzemy się do Muzeum Narodowego w Poznaniu. Tam w towarzystwie Ireny Przymus, kuratorki Galerii Plakatu i Designu, obejrzymy kilkanaście niezwykłych kopert płytowych i rewelacyjnych plakatów. A na koniec programu, w Mieście Zaginionym, odkryjemy piękne secesyjne kafle w starej drukarni. Budynek zwiedzaliśmy razem z Jerzym Borwińskim, konserwatorem zabytków i zabytkoznawcą. W historii sztuki zdarzali się wielcy malarze, którzy tworzyli rewelacyjne plakaty, a wśród kompozytorów muzyki poważnej nie brakowało takich, którzy pisali świetne piosenki. A bywa i na odwrót. Z pozoru zwykła piosenka może stać się, przynajmniej teoretycznie, poważnym dziełem symfonicznym.
Przystanek Kultura.
Can't Buy My Love i symfoniczni Beatlesi. A teraz Martyna Nicińska i jej goście.
Z plakatem to jest trochę tak, jak mówił Jan Lenica, że to jest zagranie czyjejś melodii po swojemu.
Marcin Markowski, autor plakatów do spektakli Teatru Polskiego i wydarzeń w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Plakat, który stworzył na tegoroczny festiwal Bliscy Nieznajomi, Kain i Abel, znalazł się w finale prestiżowego konkursu Taipei International Design Award.
Projektowanie plakatu jest sztuką, natomiast sam siebie za artystę nie uważam, bardziej za projektanta. Istnieją sposoby na zaprojektowanie plakatu. Powiedziałbym przepisy, gdzie bierze się dwie różne wartości, łączy się i wytrąca się z tego połączenia trzecia wartość. Ale dla mnie najciekawsze są takie plakaty, które jednak opowiadają trochę pomiędzy słowami, pomiędzy znaczeniami, że ta metafora nie jest taka oczywista, że gdzieś są pewne treści, które nie są takie proste do zdefiniowania. Kain i Abel to jest plakat, w którym zależało mi tutaj na pokazaniu takiej sytuacji, w której jeden z braci, ucinając głowę swojego brata, tak naprawdę też tnie sam siebie rani, że ten akt, on nie pozostaje obojętny też dla niego. To, czego nie udało mi się przenieść, pokazać w plakacie, przenoszę na te formy wydawnicze. One zawsze jakoś tam współgrają, oddziałują, odnoszą się do plakatu, z niego właśnie wynikają. Zrobiliśmy wydawnictwo w formie gazety, gdzie ta idea takiego odcinania zawarta była w tym, że strony tego wydawnictwa nie zostały do końca pocięte, że chcąc przeczytać, zajrzeć do środka, trzeba było rozerwać strony, które w sposób naturalny były ze sobą połączone.
A jak wygląda ten proces tworzenia plakatu? Od telefonu dyrektora Teatru Polskiego aż po zawiśnięcie na afiszu.
Ja zawsze głównie myślę o tym, w jaki sposób mogę przekazać najtrafniej ideę, którą chciałbym opowiedzieć, przekazać metaforę. I bardziej idę tym kluczem, jakie środki formalne pomogą mi zrealizować to, niż z założenia wybieram taką, a inną formę, która będzie przekazywać daną informację. Staram się oddać pewną ideę i potem dopiero myślę, jakimi środkami formalnymi można to osiągnąć.
Nie brakuje też spotkań z reżyserami spektaklu i dramatopisarzami. Rozmowa z artystą to także podstawa w pracy Piotra Zdanowicza, projektanta okładek dla wydawnictwa Wielkopolskiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
Poeta jakby projektuje razem ze mną tę okładkę, czyli tak naprawdę autor jest wspólny. Często jest tak, że poeta ma pomysł, albo swoją ulubioną ilustrację, swoje ulubione zdjęcie, swój ulubiony motyw, albo jakąś sytuację, albo kolor. Często jest tak, że podsuwam tylko jakoś tą zbitkę w jakimś skrócie, proponuję ustawienie tego na okładce i tak powstaje okładka. Nie? Także tutaj ta rola projektanta często jest bardzo służebna. Często jest też tak, że polega to na konfrontacji jakiejś, nie? Czyli żeby zrobić okładkę, to ja się bronię przed jakimś takim, wydaje mi się, że prostym albo zbyt dosłownym skojarzeniem. No nienawidzę piórek, leciutkich na okładce, albo jak tomik poezji, to musi być stalóweczka, albo zawinięta ładnie czcionka. Nie? Często bym chciał je pobrudzić, jakoś tam porwać.
Tu się panu udało przy tomiku Roberta Króla.
Tak, tak.
Wchodzeniu w ogień.
Tak, ale
jest prawie, że porysowana ta okładka.
Tak, jest porysowana, bo to był nerw taki trochę, nie? Żeby ten motyw taki kwiatowy, jakiś takiego plafonu ze starej ryciny, żeby go zepsuć, nie? Żeby go zamazać. No tutaj jest taki ten skrót, to czym się też Robert posługuje jakby w swoich tekstach, czyli jakąś kliszą, jakimś nawiasem, cudzysłowem, żeby to w jakiś sposób przenieść. Nie wprost, ale w jakiś sposób skomentować ten środek tomiku. Mam swoje jakby maniery, swoje przyzwyczajenia, nie? Lubię dużo śmieci używać w tym projektowaniu, nie? Wrzucać jakieś tam znalezione skrawki. Tu jest okładka Adama Pluszki, widzę, i też z motywów, które Adam zaproponował, udało się zbudować jakąś historię. Część jest, wynika z jego jakichś tam zbiorów zbitek, a część z moich zbiorów. Ten jeleń, to jest tarcza strzelnicza Bractwa Kurkowego, gdzieś tam wymarana na jakimś targu staroci.
Piotr Zdanowicz uważa, że nie tworzy dzieł sztuki, a swoje okładki nazywa opakowaniami. Przyznaje jednak, że widział w życiu okładki, które go zachwyciły, a nawet wzbudziły zazdrość.
Bardzo lubię Przypadki Pętrka Wyrzutka, takie bardzo stare wydanie Stefana Temersona z ilustracjami jego żony Franciszki, gdzie tam nie ma nic na okładce, nie? Jest tylko brudny, taki brudno-żółty, podniszczony lekko papier, matowy zupełnie, co jest zgrozą w ogóle, jak można zrobić książkę w matowym papierze, który przecież się brudzi. Jest tylko cieniutka, bardzo delikatna ilustracja i bardzo malutkie literki, także tej okładki w ogóle nie widać, nie? Ona jakby jest tylko żółtą plamą jakąś i zupełnie nieatrakcyjną według takiego współczesnego standardu, nie? Wydaje mi się, że to jest dzieło sztuki. Takiej sztuki, no, sztuki użytkowej.
W przystanku Kultura tropimy dziś ślady sztuki użytkowej. Nasz kolejny gość będzie przekonywał, że są nią okładki płyt. Pearl Jam, jeden z ulubionych zespołów naszego kolejnego gościa. Kiedyś dziennikarz Głosu Wielkopolskiego, dziś zastępca dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta, a wciąż wielki fan muzyki i okładek płyt, Marcin Kostaszuk.
To jest taki romans, który się rozwija powoli. Romans zaczyna się od takiego błysku, czasem jakiejś barwy, czasem jakiegoś kształtu, czasem zdjęcia, które przykuwa uwagę, ale jeszcze za tym zdjęciem musi iść coś więcej, musi iść... Zwykle biorę taką płytę wtedy do ręki i szukam jeszcze czegoś więcej już w środku, już w okładce. Nie wiem, sprzedawcy chyba mnie nie za bardzo lubią, bo zawsze proszę o rozfoliowanie okładki. No bo tam w środku kryje się już słowo, czyli kryją się wykonawcy, kryją się czasami też ludzie, którzy pomagali w zrobieniu czegoś, czasem kryją się ludzie, którzy tego dodali jakąś swoją niewielką cegiełkę, a dla mnie ci ludzie mogą być bardzo ważni z punktu widzenia muzycznego. No bo tak naprawdę, no, czym jest okładka? No, dla niektórych jest samoistnym dziełem sztuki, a dla niektórych okładka płyty, i to jestem ja między innymi, to jest jakieś dopełnienie. Mało kto wie, że w 1939 roku od tego roku można mówić o okładkach płytowych jako takim samoistnym troszeczkę bycie. To wtedy po raz pierwszy grafik Columbia Records stwierdził, że po co pakować płytę w jakąś szarą kopertę, skoro można dać zdjęcie z takiego miejsca z bodajże chyba Teatru Imperial w Nowym Jorku. Ten eksperyment zakończył się niesamowitą sprzedażą tej płyty, bo wszyscy pośród setek szarych kopert znaleźli jedną kolorową, jedną, która przykuwała uwagę. No i od tego momentu można mówić o tym, że nie tylko sztuka wizualna jest sama dla siebie, ale też jest dla muzyki.
Od lat udowadnia to Rosław Szajbo, autor okładek płyt Krzysztofa Komedy, The Clash czy Eltona Johna. Poznaniak, mieszkający w Londynie i Warszawie, ostatnio przyjechał do Wielkopolski na festiwal Transatlantyk.
Dla mnie osobiście spotkanie go było ważnym wydarzeniem w życiu i w ogóle w takim postrzeganiu sztuki, bo troszeczkę poznałem jego zdanie jako profesjonalisty. Ludzie od okładek płyt dawniej, w czasach takiej płytowej prosperity, de facto byli prawie że równi wykonawcom. Jeśli Rosław Szajbo na przykład miał wytwórni płytowej, w której pracował, była ABBA, to Rosław Szajbo wsiadał do kabrioletu i jechał przez całą Szwecję, żeby się spotkać z ABBA. Oni go przyjmowali jak króla, bo musieli uzgodnić, w jaki sposób nowa płyta ABBA zostanie pokazana publiczności. Już wtedy wiadomo było, że dobra okładka płyty to jest coś, co może co może jej tylko pomóc. Słaba okładka to jest coś, co może zabić de facto płytę. Rosław Szajbo zawsze miał takie wrażenie, że sztuka powinna być użyteczna, że sztuka powinna, przynajmniej w kategorii okładek płytowych, powinna w jak największym stopniu dopełniać zawartość muzyczną. On się nie zgadzał z tym, żeby na przykład angażować grafika, który powie, ja to tak widzę i nie interesuje mnie, jak to widzi wykonawca muzyczny czy firma płytowa. Czyli ta użytkowość okładek płytowych niesie ze sobą pewnie jakieś ograniczenia dla artystów, ale z drugiej strony nie ma nic w moim przekonaniu lepszego niż zobaczyć okładkę, wyrobić sobie jakieś pierwsze wrażenie, a później się w tym wrażeniu utwierdzić już słuchając. Z okładką w ręce.
Płyty CD powoli wychodzą z mody, ale myślisz, że okładki się jakoś uchowają? Chociażby jako symbol MP3, rozpoznawalny gdzieś tam w internetowych audiotekach?
Myślę, że uchowa się na pewno ta cała kultura wizualna wokół muzyki. Sam jestem abonentem jednego z serwisów streamingowych i też dekoduję czasami piosenki pojedyncze czy albumy właśnie po okładkach. Czyli te okładki pojawiają się czasami w takiej postaci elektronicznej, jako taka przeglądarka, tak? Pierwsze, na co trafiamy, no to właśnie na okładkę. Czyli tutaj się właściwie niewiele zmieniło. Wydaje mi się, że bez znaków wizualnych w dzisiejszym świecie jest coraz trudniej, a nie coraz łatwiej, w związku z czym myślę, że ludzie, którzy tworzą okładki, tworzą prawy wizualne dla muzyki, będą cały czas w cenie, bo ten talent to jest bardzo, bardzo drogocenna rzecz.
Zapytany o ulubione okładki, Marcin Kostaszuk wymienia m.in. okładkę płyty Rage Against the Machine, która przedstawia samospalenie wietnamskiego mnicha, czy ilustrację autorstwa Mateusza Holaka, która widnieje na nowym albumie grupy Happy Set.
A już za chwilę kilka rewelacyjnych okładek Jarosława Szajbo i plakatów Jana Lenicy obejrzymy w towarzystwie Ireny Przymus, kuratorki Galerii Plakatu i Designu Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Jak minął dzień, nie pytam i tak, widzimy się rzadko.
Przystanek Kultura. Na wystawie czy w galerii sztuki plakaty przypominają egzotyczne ptaki przeniesione z dżungli do klatek ogrodu zoologicznego. Ptaki nie tracą często nic ze swoich uroków, ale są smutne. Tak twierdził wybitny artysta, współtwórca Polskiej Szkoły Plakatu Jan Lenica. Niestety, obecnie częściej znajdujemy świetne plakaty w muzeach czy galeriach, aniżeli na ulicy. Dlaczego tak się dzieje? O tym rozmawiałem z Ireną Przymus, kuratorką Galerii Plakatu i Designu Muzeum Narodowego w Poznaniu. Idąc tutaj na to nasze spotkanie do muzeum, mijałem, jak to w Polsce bywa, na ulicach miast zalew wszelkiej maści reklamy, komunikatów, plakatów rozmaitych. I tak sobie pomyślałem, czy w tym zalewie takiej tandety reklamowej, kiczu, wszelkiej grafiki, czy w ogóle jesteśmy w stanie jeszcze z tej przestrzeni wyłuskać jakiś komunikat wizualny.
Rzeczywiście trudno jest wyłuskać w tym natłoku informacji te komunikaty, które by nas zatrzymały. Najczęściej jest tak, że po prostu jest to nie najwyższych lotów grafika, nie najwyższych lotów opracowania graficzne, w przeciwieństwie do plakatów, które powstawały 30-40 lat wcześniej.
To proszę powiedzieć, co jest wyznacznikiem dobrego plakatu?
Dobry plakat musi przede wszystkim zwrócić na siebie swoją uwagę, bo przede wszystkim musi nas zatrzymać, chociażby na ten moment, te przechodnia na ulicy, bo taka jest geneza plakatu. Plakat został stworzony jako komunikat przeznaczony na ulicę.
Czy najpierw zwracamy uwagę na stronę plastyczną, na sam kształt, a dopiero później na komunikat, który ten plakat niesie?
Oczywiście, że przede wszystkim zwracamy uwagę na formę plastyczną, na sposób rozwiązania kompozycji, na wykorzystane liternictwo. Później dopiero próbujemy tą intelektualną łamigłówkę rozwiązać, przetworzyć, zrozumieć i to jest właśnie to, co jest najważniejsze w plakacie.
A czy jesteśmy w stanie określić mniej więcej w czasie, w historii, kiedy plakat się narodził, kiedy się pojawiła tego typu sztuka?
Geneza plakatu sięga drugiej połowy wieku XIX i oczywiście Francji. Bardzo ważnym momentem dla rozwoju sztuki plakatu był moment, gdy artyści, wielcy artyści, malarze zainteresowali się tym przekaźnikiem. I znaleźli w nim pole popisu dla własnej inwencji twórczej. Stąd mówimy też o plakacie artystycznym, ponieważ właśnie artyści, malarze wnieśli wartości artystyczne do plakatu, który jako afisz, jako komunikat wizualny posiadał znacznie dłuższą historię, ale wartości artystyczne dopiero zawdzięczamy twórcom francuskim, Toulouse-Lautrec słynny, Alphonse Mucha, który szereg lat spędził w Paryżu. To byli właśnie ci twórcy, którzy wnieśli te wartości artystyczne do plakatu. Nie bez znaczenia było również rzeczywiście rozwój technologii.
To znaczy możliwość powielania, tak? Tego w ilościach dosyć dużych.
Tak, możliwość powielania, ale przede wszystkim powielania w technice litograficznej i zwłaszcza technice kolorowej litografii. Dzięki tej technice twórcy, malarze mogli przenosić te swoje ciekawe projekty o charakterze malarskim i odbijać na papierze. Także te walory wszystkie artystyczne mogły być zachowane ich projektu. Zresztą plakat zawsze też podążał za tendencjami, za tym, co się dzieje w ogóle w sztuce światowej, także to wszystko było bardzo zintegrowane zawsze i szukał ciągle nowych środków wyrazu.
Rozmawiamy w miejscu ważnego dla polskiego plakatu miejsca. Tutaj stał dom, w którym się urodził Jan Lenica. Tutaj, to znaczy niedaleko gmachu Muzeum Narodowego. Oczywiście tego domu już nie ma. Uważa się, że Jan Lenica był twórcą, najważniejszym przedstawicielem tej polskiej szkoły plakatu lat 60. Czy to była faktycznie w historii sztuki dosyć istotna szkoła plakatu?
To była niezwykle istotna szkoła plakatu. Zbiegło się w pewnym momencie pewnie i sytuacja polityczna, ale też pojawiło się pokolenie wybitnych twórców, którzy nadali ton tej twórczości.
Czyli zeszły się takie dwa zjawiska po prostu.
Tak, tak, taki szczęśliwy moment. I ich wielki potencjał twórczy musiał znaleźć gdzieś ujście. Mówimy o końcu lat 40., o przełomie lat 40. i 50., kiedy jeszcze obowiązywała doktryna surrealizmu. I właściwie plakat okazał się, zwłaszcza plakat filmowy, okazał się tym terenem, takim ujściem, miejscem wolności twórczej i stąd przyciągnął wielu twórców, nie tylko grafików.
Czy Jan Lenica, wspomniany tutaj niedaleko urodzony, był znaczącą postacią dla tej szkoły? No ja wspomniałem o tym, że uważa się go za twórcę, prawda, tej szkoły plakatu.
No za jednego z współtwórców, czyli jak gdyby jednego z uczestników, bo samo pojęcie polskiej szkoły plakatu, trudno tutaj mówić o jakiejś szkole, o jakimś nawet środowisku. Bardziej to jest jakby wspólnota postaw i Jan Lenica był jedną z tych postaci, która wyrażała wszystkie te idee, które potem okazały się wspólne tym twórcom.
Z taką piękną przeszłością, jaką ma polski plakat. Trochę smutno jest obserwować rzeczywistość, ale może jednak są jakieś rodzynki. Czy pani znajduje wśród obecnych twórców i plastyków jednak takie osoby, które kontynuują tą tradycję i są jej godnymi następcami?
Plakat przestał być, plakat właściwie o charakterze artystycznym, nie jest w tej chwili nośnikiem informacji, znaczy on nadal powstaje i bardzo dużo się projektuje, tylko nie jest on niestety kolportowany na ulicach, ponieważ instytucje najczęściej nie stać na to, a dobre plakaty wydają teatry, instytucje kulturalne, które niestety tych pieniążków nie mają na to zbyt wiele, a to jest kosztowne. Plakat funkcjonuje i może wszedł bardziej do takiego też obiegu galeryjnego i twórcy nie rezygnują z tej dziedziny twórczości i wypowiedzi artystycznej, a na ulicach rzeczywiście widzimy po prostu kiepskie druki ze złą typografią, które właśnie zlewają nam się informacyjnie.
Tematem dzisiejszego przystanku kultura jest tak roboczo rzecz nazywając sztuka w naszym najbliższym otoczeniu, taka na wyciągnięcie ręki. Do niej zaliczyliśmy także w dzisiejszym programie coś takiego, na co być może często się nie zwraca uwagi. Myślę tutaj o okładkach płyt. Czy Muzeum Narodowe też eksploruje ten obszar, jest też zainteresowane takimi zbiorami? Już wyprzedzę trochę odpowiedź. Jest chyba, bo jesteśmy otoczeni między innymi takimi okładkami płyt polskich nagrań z lat 70. czy 60.
Tak, oprócz plakatu, który jest królem projektowania graficznego, też zajmujemy się innymi obszarami tej dziedziny twórczości. Między innymi też posiadamy w swojej kolekcji i okładki książkowe, i koperty płytowe. W tej chwili jesteśmy tutaj, siedzimy przy kopertach z lat 60. właśnie i 70. Ta część projektowania graficznego w Polsce ma też bardzo dobrą właśnie tradycję.
Związaną z dobrymi, wielkimi nazwiskami?
Tak, tak, bardzo szczególne miejsce tutaj się należy Rosławowi Szajbo. Twórcy między innymi szereg szeregu okładek do płyt jazzowych projektowanych przez niego w latach 60. całej serii jazzowej do polskich nagrań. Tutaj możemy na monitorze komputera zobaczyć przegląd jego okładek.
Co jest taką cechą charakterystyczną tych okładek?
Podobnie jak w plakatach, również w tych okładkach do płytowej wykorzystywał fotografię. Fotografię właściwie czarno-białą na zasadzie kontrastu czerni i bieli. Natomiast przywiązywał bardzo duże znaczenie dla liternictwa. To jest bardzo dobre liternictwo i właściwie można powiedzieć, wzorując się tutaj na osiągnięciach szwajcarskiej szkoły typografii. Te okładki tworzyły właśnie przejrzyste komunikaty graficzne. Był to przykład takiej właśnie przemyślanej identyfikacji wizualnej całej serii płyty, w tym przypadku związanej z muzyką jazzową, właśnie do najsłynniejszych, najbardziej znanych okładek z tej serii płytowych należy okładka do płyty Krzysztofa Komedy Astigmatic. Na pewno te polskie okładki do płytowe wyróżniały się, ale wyróżniały się na takiej zasadzie, że podobnie jak okładki czasopism i okładki książek były projektowane przez dobrych grafików.
A czy z polską okładką płytową jest teraz trochę lepiej niż z polskim plakatem?
W tej chwili możemy obserwować też po pewnym załamaniu lat 90. w tym projektowaniu graficznym w Polsce, pewne odrodzenie. Właściwie w tej chwili możemy obserwować w plakacie polskim dwa nurty. Jest to ten nurt, który jak gdyby kontynuuje w jakiś sposób tradycję polskiej szkoły, czyli jest to plakat też malarski, ale jest też plakat, który skłania się ku myśleniu racjonalnemu, funkcjonalnemu, jeżeli chodzi o komunikat, bliższemu tradycji plakatu szwajcarskiego i w tym kierunku też idzie jakby też ten drugi nurt i w tym kierunku również idzie nurt też jakby projektowania w innych dziedzinach, czyli również okładek książkowych. Zauważamy od pewnego czasu, że właśnie też wydawcy zwracają uwagę na to, w jaki sposób jest opakowany, proponowany przez nich produkt, czyli również w tym przypadku mówimy już o płytach, już nie winylowych, ale CD. Często właśnie to pudełko plastikowe, którym towarzyszy jakiś książeczka, wymaga od projektanta też pewnego zaangażowania i sposobu rozwiązania graficznego. I coraz ciekawsze są też te opracowania i one się rzeczywiście wybijają. Także tak jak w plakacie, podobnie jak w plakacie, że właściwie jest wielu w tej chwili młodych twórców, którzy kontynuują to myślenie plakatowe, ale jakby formalnie próbują też się oderwać od tamtego języka, proponują swój język. Tak jak mówiliśmy, że ten plakat jest słabo zauważalny na ulicach, ale to dobrze wróży tej dziedzinie. Poza tym możemy się zastanawiać, co jest plakatem, co jest nośnikiem plakatu w tej chwili. Tak jak mówiłam na początku, że technologie miały bardzo duży wpływ na rozwój tej sztuki. Podobnie w tej chwili wszystkie nośniki elektroniczne, więc plakat niekoniecznie musi być kawałkiem papieru zadrukowanym, ale w tej chwili możemy mówić już o nośnikach elektronicznych. Ważna jest myśl graficzna.
Broken bicycles, old busted chains, rusted handlebars out in the rain.
Miasto zaginione. Miejsca, które warto odwiedzić, zanim znikną.
Dzisiejszy przystanek Kultura poświęcony jest sztuce wokół nas, tej na wyciągnięcie ręki. Mówimy głównie o okładkach płyt, książek, mówiliśmy też o plakatach. Z konserwatorem panem Jerzym Borwińskim w naszym stałym cyklu Miasto zaginione spotkałem się w miejscu, które bardzo mocno z drukowaniem jest związane. Stoimy przy starej drukarni przy ulicy Zwierzynieckiej w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Archiwalne fotografie tego właśnie miejsca pokazują dosyć wąską ulicę, wysoki parkan od strony ulicy Zwierzynieckiej. Były tutaj kamienice, nie było tak dużo samochodów.
W tej chwili mamy ten budynek świetnie wyeksponowany. To, co widzimy, nie odpowiada zupełnie sytuacji, która pojawiła się na początku XX wieku, a jeszcze bardziej nie odpowiada sytuacji, która jeszcze panowała tutaj w okresie twierdzy poznańskiej, kiedy to były przedmieścia, to było przedpole tej twierdzy i była tu tylko zabudowa niewielka, szkieletowa. Pojawił się też pierwszy dworzec kolejowy, także szkieletowy. To wynikało z obostrzeń fortyfikacyjnych, gdyż obrona tej twierdzy wymagała także szybkiej rozbiórki tych przedmieść w celu stworzenia pola ostrzału.
W razie gdyby się wróg zbliżał, to można było te budynki szybko rozebrać albo spalić po prostu.
Właśnie dokładnie pan trafił w sedno. Ja bym jeszcze ten wątek zakończył tej przedmiejskiej zabudowy, budowy i zacytuję znanego historyka poznańskiego Marcellego Mottego, który nas obdarzył świetnym dziełem opisowym miasta Poznania. Motty w przechadzkach po mieście w 1888 roku opisał wygląd krajobrazu z okresu swojego dzieciństwa w latach 30. XIX wieku. Bramy Berlińskiej i wałów w ten czas naturalnie nie było. Z Świętomarcińskiej ulicy przechodziło się bezpośrednio na pola Jeżyc, ale tam, gdzie ulica kończyła, ujrzałeś całe panorama wiatraków, przedstawiające w chwilach mocnego wiatru legion kołujących śmig. Liczono ich tam, jak chłopcem będąc słyszałem, 49, bo 50. Ile razy go postawiono, zawsze się spalił. Z tych wszystkich wiatraków pozostały teraz dwa tylko tuż przy szosie berlińskiej.
No właśnie, ale zamiast wiatraku czy wiatraków, mamy teraz w tym miejscu dosyć masywny, ceglany budynek starej drukarni. Proszę powiedzieć, jak doszło do powstania tego budynku?
Decyzja o potrzebie takiej nastąpiła w kręgach berlińskich. Były to związki środowiska poznańskiego, drukarskiego i berlińskiego. Działkę tą przeznaczono, zakupiono i przeznaczono właśnie na drukarnię. W pierwszej kolejności znajdowało się tu Ostdeutsche Buchdruckerei und Verlag, spółka akcyjna Aktiengesellschaft. Oni byli inwestorem i wydawali w pierwszej kolejności gazetę Posener Tageblatt.
Czy wiemy, kto zaprojektował ten budynek?
Trudno tu mówić o ścisłych decyzjach budowlanych, gdyż archiwa na ten temat milczą. Dwoimy się i troimy, żeby jednak znaleźć przynajmniej jakichś projektantów, już nie mówię nawet o głównym projektancie. Nie możemy wykluczyć, że gdzieś może w źródłach berlińskich gdzieś się coś znajdzie. Możemy analizować formę tego budynku. Plan jest bardzo ciekawy na rzucie litery L. Budynek się dostosował do zewnętrznej zabudowy tego kwartału. Jeśli chodzi o funkcję, to jak sama nazwa wskazuje, wnętrza były przeznaczone pod te funkcje.
Czyli były dosyć szerokie, duże i oświetlone, ponieważ trzeba było wstawić maszyny drukarskie.
To była w pewnym sensie architektura i budownictwo przeznaczone na nowoczesny rodzaj przemysłu. Architektura budynku wpisuje się w konwencje, ogólne konwencje epoki architektury przemysłowej, co widzimy właśnie po tych formach, po materiale: cegła licówka, dwukolorowa, czerwona i żółta, okna prawdopodobnie pierwotnie były metalowe. Tą kwestię można by rozwijać, gdyż niestety były po wojnie wszystkie okna wymienione i nie mieliśmy żadnych przykładów pierwotnych okien.
Mówi pan o tej architekturze przemysłowej. Ona bardzo często nam się kojarzy z takimi prostymi, kubicznymi formami. Tutaj mamy jednak delikatne przełamanie tej kubistycznej formy, przede wszystkim poprzez dach i te dosyć ozdobne szczyty.
Na przełomie XIX i XX wieku panowały dwa trendy takie w architekturze przemysłowej. Jeden to jest to, co pan tutaj wspomniał, zaczątki modernizmu, czyli funkcjonalizm taki, który upraszcza nam formy. Natomiast ten drugi, starszy trend, który panuje także właśnie w architekturze przemysłowej, to jest historyzm, neostyle. Bardzo trudno jest określić tutaj styl tej architektury. Ostrożnie bym to nazwał, że to jest troszeczkę eklektyzm z elementami tak neobaroku.
Przejdźmy tutaj może kawałek do tego głównego wejścia. Tutaj nawet w wypadku tej drukarni mamy wręcz takie pałacowe wejście, tak to troszeczkę można nazwać. Zupełnie nie właśnie jak wejście do jakiegoś zakładu.
Chciałbym zwrócić uwagę na pewien element taki nowszy, który w końcu XIX wieku w architekturze się pojawił. Jak widzimy, ten łuk nad głównym wejściem, ten łuk jest przełamany, mamy taki łuk odcinkowy i nagle się załamuje w takie dwa łuki, które zupełnie nie odpowiadają klasycznemu barokowi. To jest pewne nowum w neobaroku.
To jest taka wariacja po prostu architektoniczna.
Można tak to nazwać.
Wejdźmy przez to główne wejście do środka. My mówimy w naszym programie o mieście zaginionym. Pewnie niewiele osób ma okazję tutaj wejść. Otwiera się przed nami bardzo ozdobna, piękna przestrzeń. Jest to klatka schodowa z takim wyraźnym akcentem dekoracyjnym.
Tak, jest to chyba najbogatsze wnętrze tutaj, jeśli chodzi o wystrój i dekorację. I tutaj się nam coś pojawia nowego. Tak jak widzimy ten eklektyzm w elewacjach z odrobiną takiego neobaroku, to tu widzimy, że wystrój jest już oparty na secesji. Ciekawą jest tutaj sprawa właśnie takie fragmenty tej roślinności takiej płynącej, które są wmontowane w te zielone kafelki. To miało sprzeciwiać się jakby takiej monotonii.
Ale oprócz tego mamy takie bardzo bogate zwieńczenie.
Taki fryz z kafli, który jest wykonany z dwóch rodzajów kafli kolorystycznie, zupełnie inaczej opracowanych. W trakcie konserwacji prawdopodobnie brakowało tych trochę ciemniejszych i pojawiło się więcej jaśniejszych. Dopowiem jeszcze jedną rzecz. Żebyśmy nie mylili pojęcia konserwacja i modernizacja, bo tutaj z budynkiem nastąpiły te dwa procesy. Konserwacja jest to prowadzenie zabiegów mające na celu utrzymanie dokładnie w tym stanie, jaki jest przez nas zastany. Natomiast modernizacja, nastąpiła także tutaj głęboka modernizacja tego budynku do nowych funkcji i to jest stwarzanie jakby nowych form architektonicznych, nowych form użytkowych, które mają te funkcje przejąć, prawda? Tu z klatką schodową możemy powiedzieć, że tu jest generalnie konserwacja, natomiast tam dalej już we wnętrzach jest modernizacja.
Konserwacja dlatego, że w tej klatce schodowej chyba w stosunku do całego budynku zachowało się najwięcej oryginalnych elementów.
No jakoś szczęśliwie się udało, że w zasadzie tylko te cokoły tutaj zostały tak zmasakrowane. Wiadomo, wszystkie cokoły przejmują jak najwięcej uderzeń. Widać też takie strefy kafelków, które zostały wstawione nowe na wzór starych. Natomiast generalnie, jak widać, tutaj jakieś 70-80% jest oryginału.
Poza tym możemy tutaj podziwiać bardzo eleganckie ościeża, takie drewniane, no i też te motywy dekoracyjne, którym pokryty jest ten szary tynk. To jest też taki motyw secesyjny, zielony.
Jest to rekonstrukcja. Fragmenty, które zostały zachowane po wielu remontach, udało się tam fragmenty odkryć i na podstawie tych fragmentów jest rekonstrukcja, tak scalone to całe wnętrze. Jeśli chodzi o drzwi, o portale, no jest widać, że to jest też forma taka już secesyjna, świetnie kolorystycznie zgrana z kafelkami.
To jest taka ciemna, butelkowa zieleń.
W trakcie remontu jest to trochę skorygowany ten kolor, on pierwotnie był jaśniejszy.
Bardzo dziękuję panu za wizytę w tym miejscu. Z panem Jerzym Borwińskim, konserwatorem zabytków, odwiedzaliśmy zabytkowy gmach drukarni Concordia w Poznaniu przy ulicy Zwierzynieckiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Przystanek Kultura.
Program realizowała Edyta Mosińska, a do jutra do godziny 9 żegna się Maciej Kucharski. W historii sztuki zdarzało się, że Toulouse-Lautrec malował świetne plakaty, a w historii muzyki bywało, że Witold Lutosławski pisał rewelacyjne piosenki. Rena Rolska i Nie oczekuję dziś nikogo.
W rozgwarze kawiarnianym w przyćmionym świetle lamp znów siedzę zasłuchana w melodię bliską nam.